stu Waldemara Chrostowskiego, księdza profesora Jacka Salija i księdza profesora Marka Starowiejskiego. Bardzo proszę. Rozpoczniemy nasze obrady od referatu, od wystąpienia księdza profesora Waldemara Chrostowskiego. Wszyscy go znamy i cieszymy się bardzo, że przyjął zaproszenie do tego sympozjum. I zanim zaczniemy mówić o życiu, już tak na tym znioślejszym poziomie, zaczniemy od ludzkiego ciała. Ludzkie ciało jako obraz Boga. Bardzo proszę.
Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w tej sesji, w tej konferencji naukowej, której mottem są słowa roku duszpasterskiego „Otoczmy troską życie”, i chciałbym na sam początek zaproponować perspektywę biblijną, czyli wrócić do samych korzeni, do samych źródeł, do samych początków. Będzie to perspektywa, która stanowi wstęp do dalszych rozważań i która też stanowi pod wieloma względami fundament tego, co nazywamy teologią. Teologia to jest fides querens intellectum, wiara szukająca zrozumienia. Oczywiście zawsze istnieje pytanie, czy można uprawiać teologię bez wiary, czy to w ogóle możliwe, czy tego rodzaju uprawianie teologii ma sens i do czego ono prowadzi. Ale nie nad tym będziemy się zatrzymywać, chociaż to pytanie najbardziej fundamentalne właśnie o relację między teologią a wiarą nie pozostaje bez wpływu również na naszą refleksję, którą za chwilę podejmiemy. Chodzi mi o to, żeby powiedzieć, że teologię można uprawiać na bardzo wiele sposobów. Można ją uprawiać w sposób systematyczny, i wtedy z jej owocami zapoznajemy się na wydziałach teologicznych, ale można ją również uprawiać w sposób nie pozanaukowy, ale jak gdyby przednaukowy, mianowicie posługując się obrazami. I właśnie tak, z taką teologią mamy do czynienia na kartach Pisma Świętego. Temat, który został zapowiedziany, można byłoby omówić na wielu płaszczyznach i cytując rozmaite fragmenty Pisma Świętego, ale ja chciałbym wrócić do samych początków i na nich się skupić, mianowicie na dwóch wersetach z Księgi Rodzaju, 1:26-27, gdzie jest mowa o stworzeniu człowieka. Do tego chciałbym dodać, że temat, który stanowi motto, nić przewodnią tego wystąpienia, należałoby sformułować nie tyle ludzkie ciało jako obraz Boga, ile raczej ludzka cielesność jako obraz Boga. Byłoby to bardziej poprawne i pewnie w pisanej wersji tak właśnie to zostanie. Zatem skupmy się na tym niezwykłym tekście. Wydaje nam się, że wiemy na jego temat niemal wszystko, a jeżeli ktoś sądzi, że wie wszystko, to oczywiście bywa tak, że zamyka się na tę głębię, która pod powierzchnią tego sobie jest możliwa do poznania, właśnie do zgłębiania, do przyswojenia. Znamy wszyscy doskonale hymn o stworzeniu świata, bo chyba to najwłaściwsza nazwa, który otwiera Pismo Święte. Ten hymn mówi nam, opowiada nam w sposób przednaukowy, a więc znów nie naukowy, nie pozanaukowy, ale przednaukowy, bo nauki w naszym dzisiejszym tego słowa znaczeniu jeszcze wtedy nie było. Mówi nam o relacji, jaka istnieje między Bogiem a światem, rozwijając wyznanie wiary, które ten hymn otwiera. To wyznanie wiary brzmi Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve-et ha-aretz, czyli na początku stworzył Bóg niebiosa i ziemię. I wszystko, co następuje później, stanowi rozwinięcie tego wyznania wiary. To wyznanie wiary powtarzamy również w naszym credo. Wierzę w Boga Ojca, Stworzyciela nieba i ziemi. To jest dokładnie to samo z dodaniem tego, co wiemy o naturze Boga jako chrześcijanie. I to rozwinięcie odbywa się tak, że dzieło stworzenia zostaje przedstawione w schemacie 6 dni. 6 dni podzielone jest na 2 części. Pierwsze 3 dni to są czynności rozdzielania rozmaitych żywiołów. Światłość od ciemności, ląd od morza, wody nad, od wód pod. A więc dzieło rozdzielania. Można by na ten temat mówić bardzo długo. pozostałe trzy dni to jest dzieło zapełniania tego, co zostało rozdzielone. Można by powiedzieć, że Pan Bóg jak gdyby przygotowuje scenę, a następnie na tę scenę wprowadza aktorów. I wprowadza aktorów po kolei do tego stopnia, że przypomina nam to nawet niektóre elementy, hipotezy czy też teorii ewolucji, bo od najprostszych form życia po coraz bardziej złożone, coraz bardziej skomplikowane, mając na względzie te trzy sfery, które w myśleniu przednaukowym wydawały się czymś oczywistym, mianowicie ląd, morze, to co na lądzie, to co w morzu i to co w powietrzu, trzy sfery. I do istot żywych dołączone jest błogosławieństwo płodności. To już jest bardzo ważny wstęp do tego, o czym będziemy mówili za chwilę. To błogosławieństwo płodności jest związane nierozdzielnie z dynamizmem życia, z potencjałem życia, który jest związany z tymi istotami, które Pan Bóg powołał do istnienia. Zwróćmy uwagę, że dzieło trwania świata, trwanie świata wynika z dzieła stworzenia, ale można by powiedzieć, że w całym świecie, w całej naturze, zawarty jest dynamizm życia, który stanowi przedłużenie tego właśnie dzieła stworzenia. I oczywiście natychmiast dotykamy, mówimy, czy chodzi o to, że tam również jest sprawa cielesności. Dlatego, że te istoty powołane do życia, czy to istoty lądowe, zarówno te, które są blisko człowieka udomowione, jak i te, które są daleko od człowieka dzikie, jak też istoty wodne najrozmaitszego rodzaju, wreszcie ptactwo, one zostały stworzone takimi, jakimi je znamy. To jest, chodzi o ten świat, w którym my żyjemy. I autor Księgi Rodzaju, tej myśli nie chciałbym dzisiaj rozwijać, ale uważam, że ona jest bardzo fundamentalna i nieco bardzo zapoznana w teologii chrześcijańskiej. Autor biblijny kładzie nacisk, że w świat, który Pan Bóg stworzył, wpisana jest przemijalność związana z cielesnością. To dlatego mówi o zmianach pór roku, które są związane z cyklem Słońca i Księżyca i gwiazd. Dlatego mówi o rozmnażaniu się, o następstwie pokoleń. I o wszystkim tym mówi jeszcze zanim Pismo Święte wspomni o grzechu pierworodnym. Tak dochodzimy do tekstu, nad którym króciutko tylko, proszę mi wierzyć, bardzo powierzchownie chcemy się zatrzymać. Dochodzimy do niezwykłych słów. Chciałbym je przytoczyć w mowie hebrajskiej i dokonać egzegezy na język polski. Po pierwsze dlatego, żeby święta mowa zabrzmiała wśród nas, a po drugie dlatego, żebyśmy wydobyli to, czego w przekładach na język polski, w bardzo wielu przekładach, w większości przekładów, czego się po prostu nie wydobywa. Raz jeszcze to pokazuje nam wielką odpowiedzialność translatorską i trudności, jakie są związane z przekładaniem Ksiąg Świętych. Otóż w tym wersecie 26, kiedy już została przedstawiona scena i wprowadzono na tę scenę bardzo wielu aktorów, to mówię aktorów w cudzysłowie, mianowicie mamy już zwierzęta domowe, mamy zwierzęta dzikie, mamy ptactwo powietrzne, mamy istoty morskie najrozmaitszego rodzaju i wtedy Vayomer Elohim, wtedy rzekł Bóg. To na początku to W, Vayomer, jest bardzo ważne. Ono nie jest tutaj przypadkowe, bo ono łączy powstanie człowieka z tym, co było wcześniej, stworzenie człowieka z tym, co było do tej pory. Otóż cała ta scena, cały ten świat z jego potencjałem, z jego dynamizmem życia został przygotowany przez Boga, został stworzony ze względu na człowieka. W pewnym sensie dla człowieka, ale tylko w pewnym sensie, pod warunkiem, że człowiek rozumie odpowiedzialność, jaka z tego wynika, ale został stworzony z myślą o człowieku. Vayomer, wtedy, następnie, potem, a więc kiedy już to wszystko zaistniało, Vayomer, rzekł Bóg. To słowo Vayomer urobione jest od czasownika amar. Amar znaczy po polsku mówić. Ale pamiętamy słowa, które brzmią nam z psalmów, kiedy Bóg mówi, nie garć Jego słowem. To, co Bóg mówi, na to zwraca uwagę Ojciec Święty Benedykt XVI, ma charakter nie tylko informacyjny, ma charakter, jak nazywa to papież, performatywny. A więc Słowo Boga sprawia to, co oznacza. Ma charakter sprawczy. Kiedy Pan Bóg mówi, to nie jest tylko informacja, z którą możemy potem polemizować, debatować, dyskutować, tak jak to dzieje się bardzo często także w teologii, która stała się coraz, czy staje się coraz bardziej przedmiotem uzgodnień i debaty niż przedmiotem doktrynalnych orzeczeń. Więc wtedy Bóg rzekł oznacza, wtedy Bóg rozkazał, przykazał, wtedy Bóg nakazał, bo to Słowo Boga sprawia to, co oznacza. Naase Adam Becalmenu. To naase doczekało się mnóstwa komentarzy. Gdyby je wszystkie pozbierać, komentarze, które dotyczą naase, to moglibyśmy mieć pewnie regał biblioteczny. Słowo naase jest urobione od czasownika asa, czynić, uczynić. Natomiast jego osobliwość, jego niezwykłość polega na tym, że jest to słowo, jest to czasownik w liczbie mnogiej, w pierwszej osobie liczby mnogiej. Mianowicie uczyńmy. Uczyńmy człowieka naase Adam Becalmenu. Uczyńmy człowieka na nasze podobieństwo. Otóż co do tego uczyńmy, w tej liczbie mnogiej nie ma żadnych wahań w tekście. Dobrze wiadomo, że pod tekstem świętym w językach oryginalnych mamy zazwyczaj rozmaite poprawki, wahania, domysły, złe przekazy, świadome, nieświadome. A tutaj nie. To naase jest w liczbie mnogiej. Oczywiście wysunięto mnóstwo hipotez. Mówiono, że to jest dowód zapożyczenia tego motywu z religii pogańskich. No dobrze, ale jak zapożyczyli, to przecież powinno przejść przez filtr monoteizmu. A że to jest dowód naase, uczyńmy, że Pan Bóg, nazywa się to pluralis deliberativus. Pan Bóg zastanawia się, uczynić, nie uczynić, uczynić, nie uczynić, uczyńmy. Oczywiście takie myślenie sprowadza cały ten werset i ten czasownik na poziom bardziej komiksowy niż powiedzmy sobie teologiczny. Inne jeszcze tłumaczenie było, że Bóg zastanawia się w gronie istot niebiańskich. Mówi do nich uczyńmy, czyli jest Bóg, są aniołowie, no i zastanawiają się uczynić człowieka, czy też Bóg postanawia wobec aniołów uczynić człowieka. Otóż pomijając ocenę tych wszystkich koncepcji, musimy mieć na względzie to, na co zwraca uwagę zwłaszcza teologia prawosławna. Mianowicie sam fakt, że przez setki i tysiące lat w tekście hebrajskim w odniesieniu do Boga przekazywany jest czasownik uczynimy, a nie uczynię, tylko właśnie liczba mnoga, to jest pierwsza taka podstawowa intuicja teologiczna, która wskazuje nam na bogactwo wewnętrznego życia Boga. Na bogactwo wewnętrznego życia Bożego. Bóg jest jedyny, można by powiedzieć, naszym ludzkim językiem, ale nie jest sam. Pismo Święte na tym etapie nie może mówić inaczej, nie może mówić innymi słowami, ale odsłania nam to, co coś z bogactwa życia Bożego. Naase uczynimy Adam. Adam znaczy człowiek, ale to słowo jest urobione od rdzenia Adam, który w językach semickich, wszystkich językach semickich oznacza czerwony. Idę czerwień, czerwoności. Punktem wyjścia i na tej, powiedzmy, w oparciu o ten rdzeń czerwony tworzone są rozmaite określenia. Na przykład Adama, czyli ziemia, gleba, bo ziemia, gleba w Palestynie jest czerwona. Adam, człowiek, bo człowiek, kiedy przychodzi na świat, jest czerwony, rodzi się we krwi. Więc nawiązanie do tej, już mamy tutaj nawiązanie do cielesności, do tego wszystkiego, co związane jest z ludzką cielesnością. Oczywiście dla naszego ucha tak to nie brzmi, dlatego że nie słyszymy tych wszystkich semickich etymologii, ale im się to bardzo jednoznacznie kojarzyło. Więc naase Adam, uczyńmy człowieka, Becalmenu, na nasze podobieństwo. Znów nie Becalmin, czyli na moje podobieństwo, tylko na nasze podobieństwo. Celem znaczy obraz, podobieństwo, ale lepiej jeszcze rzeźba. We współczesnym języku hebrajskim celem to rzeźba. Otóż wiemy, że rzeźba stara się czy dąży do jak najwierniejszego odwzorowania tego, kogo ma przedstawiać. Zatem Bóg deklaruje, że człowiek, którego pragnie powołać do życia, którego chce stworzyć, ma być odwzorowaniem Boga. Jest to przedziwne. Przedziwne dlatego, że oto człowiek ma być odwzorowaniem Boga, który jest bezcielesny, który jest absolutnym duchem i który nie podpada pod jakiekolwiek kategorie tego świata. Nie można w pewnym sensie powiedzieć, że w ogóle możliwe jest stworzenie Tselem Adonai, czyli podobieństwa Pana. Pamiętajmy, że drugie Boże przykazanie zakazuje sporządzania jakichkolwiek wizerunków Boga. I tam jest ten sam rzeczownik, celem. Nie wolno wam sporządzać żadnych wizerunków Boga. Tradycja żydowska ma w tym miejscu bardzo ciekawą uwagę, taką dość, można by powiedzieć w pewnym sensie, no, dającą bardzo wiele do myślenia. Mianowicie rabini mówili przez wieki tak, Pan Bóg zakazał sporządzania swoich obrazów, zakazał sporządzania swoich wizerunków, ale sam ten przeciwko temu przykazaniu wykroczył, bo stworzył człowieka na swój obraz, do czego zaraz dojdziemy. A więc zakazując sporządzania wizerunków, sprawił, że człowiek stał się wizerunkiem Boga. Więc Naase Adam Becalmenu, stwórzmy człowieka na nasz obraz Kidmutenu, na nasze podobieństwo. Znów ta liczba mnoga jest ważna, obraz i podobieństwo. Weirdu i niech rządzą. Weirdu w przekładach na język polski mamy niech rządzi, ale w języku hebrajskim mamy liczbę mnogą. Popatrzmy, zatem człowiek, o którym tu mowa, Adam, to jest pojęcie zbiorowe, kolektywne. Chodzi, można by to przetłumaczyć po polsku, może z pewnymi wahaniami, trzeba by się nad tym zastanowić. Stwórzmy ludzkość na nasz obraz, na nasze podobieństwo, niech rządzą. Bo nawet nie ludzi, bo tu mamy wyraźnie liczbę pojedynczą. Tu pokazuje też, jak bardzo trudno przełożyć niezwykle konkretną mowę hebrajską na nasz język. Weirdu bitgat hayam i niech rządzą nad rybami morskimi, uwe ofcha shamaim i nad ptactwem niebieskim, uwe behema i nad zwierzętami, uwe holcha arec, uwe hol, i na, które są na całej ziemi, uwe holcha remes, haromes alcha arec i nad wszystkim, co pełza po ziemi. A więc według ówczesnej, starożytnej kosmologii mamy te trzy sfery świata. Mamy to, co bliskie człowieka, co dalekie od człowieka i powinnością tego Adam, którego Bóg chce powołać do życia, jest rządzenie. To irdu ma rządzić, ale to rządzić nie oznacza władać, nie oznacza niszczyć, nie oznacza wykorzystywać, oznacza być odpowiedzialnym. Użyty tutaj jest czasownik, który opisuje władzę królewską, a jedną z powinności króla w biblijnym Izraelu była szczególna odpowiedzialność za powierzonych mu ludzi. A więc mamy tutaj jakby ideologię królewską odniesioną do człowieka i wskazującą na wielkie zadanie człowieka w dziele stworzenia świata. A właściwie w świecie, który Bóg do życia powołał. I tak dochodzimy do określenia, do słów, które są w naszym fragmencie najważniejsze. W wersecie 27 czytamy Wajivra Elohim, Wajivra, zatem stworzył Bóg. Zwróćmy uwagę, że mamy tutaj ten sam czasownik, który występuje na samym początku. Tam było Bereshit, Bara Elohim, Et ha-shamayim ve-et ha-arec. Na początku Bara Elohim stworzył Bóg niebiosa i ziemię, a tu Vayivra Elohim. I więc stworzył Bóg. To, co dotyczy człowieka, jego powołanie go do życia, wszystko to jest aspektem, można by powiedzieć, szczególnego działania Boga. Zatem to nie jest tak, że powołanie człowieka do życia, zaistnienie człowieka stanowi w naturalny sposób przedłużenie potencjału życia zawartego w świecie. Tutaj mamy przyczynek do rozmaitych teorii, które próbują łączyć kreacjonizm, tak zwany stworzenie, z ewolucją. Że być może jest tak, sugeruje się, że ten potencjał ewolucji, który doprowadził od najprostszych form życia przez najbardziej skomplikowane wreszcie do człowieka, że został zawarty w samym dynamizmie natury, w dynamizmie życia złożonym w naturze. Być może, ale Pismo Święte używa tu czasownika bara, stworzył Bóg. A więc ta osobliwość, wyjątkowość, specyfika człowieka jest przejawem, jest świadectwem, jest potwierdzeniem wyjątkowego działania Boga. Czasownik bara oznacza według naszego sposobu myślenia czy nazywania rzeczy creatio ex nihilo, stworzenie z niczego. Ale oczywiście, mając na względzie biblijny podtekst tego, trzeba byłoby to znacznie uściśleć. Jeżeli więc zatem, wracając na chwilę do owej teorii ewolucji, jeżeli byśmy próbowali szukać jakichś uzgodnień między kreacjonizmem a ewolucjonizmem, to musielibyśmy przyznać, że zaistnienie człowieka, stworzenie człowieka nosi w sobie nawet jeżeli jest owocem, rezultatem dynamizmu zawartego w naturze, to i tak nosi na sobie znak szczególnej mocy Bożej, stwórczej mocy Bożej. Więc ta specyfika człowieka jest rezultatem specyficznego Bożego działania. Vayivra Elohim et ha'adam. Więc stworzył Bóg człowieka. Becalmo, na jego podobieństwo. Zwróćmy uwagę, teraz mamy becalmo, na jego podobieństwo, nie na w liczbie mnogiej, nie mówi się na ich podobieństwo. Kiedy Bóg mówił o sobie w autoprezentacji Boga, jeżeli to słowo nie brzmi zbyt oryginalnie, Bóg mówi o wewnętrznym bogactwie swojego życia. Bogu można mówić, wolno mówić o sobie w liczbie mnogiej. Natomiast kiedy się opisuje, odnosi do dzieła stwórczego, mamy o nim mowę w liczbie pojedynczej, żeby w świecie politeistycznym nie dać sugestii, nie dać poznać, że możliwe jest jakiekolwiek wielobóstwo, że możliwy jest politeizm. Otóż sam dobór liczby pojedynczej, mnogiej, jest tutaj niesłychanie ważny. Stworzył Bóg człowieka na swój obraz, czy na jego obraz, Becelem Elohim Baraoto, na obraz, na wizerunek Boży go stworzył. A więc człowiek jest jak rzeźba, która reprezentuje Boga, jak rzeźba, która odzwierciedla Boga. Kiedy patrzysz na człowieka, na to, jak on wygląda, to widzisz coś z Boga, widzisz podobieństwo Boga. Otóż myślę, że ktoś, kto słucha teraz tego, co przed chwilą powiedziałem, że jest to w jakimś sensie obrazoburcze. Dlatego, że jak to jest możliwe, żeby człowiek z jego fizycznością, płciowością, cielesnością, o czym za moment, żeby był obrazem niewidzialnego Boga. Ale taki jest sens słów Biblii. Otóż Bóg pozostaje niewidzialny. Stworzenie człowieka nie ujmuje nic z transcendencji Boga. Ale przecież stworzył Bóg człowieka na swój obraz. Na obraz Boży go stworzył. I to, co najważniejsze, następuje na końcu. Mianowicie, Zachar unekewa baraotam. Ktokolwiek zetknął się z językiem hebrajskim, mógłby się spodziewać, że na końcu będzie Is ve Issa baraotam. Kobietą i mężczyzną stworzył ich. Język hebrajski ma słowo Is, ma słowo Issa. Znamy je z drugiego opowiadania o stworzeniu świata w rodzaju zamieszczonego w Księdze Rodzaju w drugim rozdziale. I tam jest wyraźnie Is, Issa. I tak jest po dzień dzisiejszy. W języku hebrajskim współczesnym mówi się Is Veissa, kobieta i mężczyzna. Ale tu nie mamy Is Veissa. Tutaj mamy Zachar Unekewa. Zachar Unekewa Baraotam. I tu muszę, licząc na pewną wyrozumiałość, proszę mi to wybaczyć, raz jeszcze nawiązać do specyfiki języka hebrajskiego. Otóż język hebrajski jest językiem bardzo konkretnym. Jest językiem, można by powiedzieć, dla mentalności indoeuropejskiej naszej, dla mentalności współczesnej europejskiej, zbyt konkretnym. Można by powiedzieć konkretnym aż do bólu. Kiedy chcemy przetłumaczyć niektóre fragmenty Pisma Świętego hebrajskie na mowę polską, czy w ogóle na języki współczesne, mamy ogromne trudności. Zachar u Nekewa są tego potwierdzeniem. Zachar ma w swoim takim najbardziej podstawowym rodowodzie Ida sztywny, mocny, sztywny. Dlatego odnosi się do idei, do koncepcji męskości. Natomiast Nekewa ma związek z rdzeniem dziurawy, sperforowany i tak dalej. I odnosi się do idei żeńskości. Wszystko, co męskie i wszystko, co żeńskie. Zatem nie tylko mężczyzna i kobieta, tylko szeroko to, co męskie i to, co żeńskie. I proszę zwrócić uwagę, że ten konkretny bardzo język, przeniesiony z rzeczywistości takiej codziennej, zostaje zastosowany tutaj w obrazie teologicznym. I tę drugą część, tę ostatnią część należałoby tłumaczyć Zacharu Nekewa Baraotam, po polsku mężczyzną i kobietą stworzył ich. Problem polega na tym, że w większości, prawie wszystkich polskich przekładach jest stworzył mężczyznę i kobietę, co oczywiście nie oddaje sensu tekstu hebrajskiego. W najnowszej Biblii Paulistów jest trochę lepiej, stworzył jako mężczyznę i kobietę. Natomiast ci, którzy tłumaczą Pismo Święte na język polski, zapominają, że na początku lat 80. Jan Paweł II wygłosił przecież katechezy, których dokonał szczegółowej egzegezy tego fragmentu. I tytuł tych katechez jest jak najbardziej poprawny. Mężczyzną i kobietą stworzył ich. Znać, że komentując Pismo Święte można niekoniecznie znać nauczanie papieża, ani brać je sobie do serca. Ale w tym przypadku nauczania papieża nawet nie trzeba było brać sobie do serca, bo trzeba było tylko, że nie trzeba było czekać, aż ono się pojawi, bo Zachar u Nekewa Baraotam znaczy po polsku mężczyzną i kobietą stworzył ich. I tak dochodzimy do puenty naszych rozważań. Mianowicie Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę. W ten sposób w dynamizm stworzenia wpisana jest płciowość. Dwie płci. A płciowość jest nierozerwalnie związana z cielesnością. Nie można bowiem pomyśleć płciowości bez cielesności. Zatem stwarzając człowieka, specyfika tego nowego, jeżeli tak można powiedzieć, dzieła Bożego polega na tym, że obrazem Boga jest cały człowiek. I tutaj wchodzę na teren, którym zajmuje się ksiądz profesor Jacek Sali, ojciec profesor i teologowie dogmatyczni, ksiądz profesor Józef Warzeszak i tak dalej. Gdybyśmy sięgnęli do katechizmu Kościoła katolickiego i zapytali, co jest obrazem Boga w człowieku, czy z czego, mówiąc trywialnie, składa się człowiek, to będzie rozum, to znaczy i inaczej ciało i dusza. Co jest obrazem człowieku? Boga w człowieku? Odpowiedź będzie brzmiała dusza. A co to jest dusza? Dusza to jest rozum i wolna wola. Zatem obrazem Boga w człowieku jest rozum i wolna wola, bo one, według dość powszechnego nauczania teologicznego, dogmatycznego, najbardziej odwzorowują niewidzialnego, duchowego Boga. A tymczasem Księga Rodzaju powiada, integralnie patrząc na człowieka, że obrazem Boga jest człowiek. Z jego siłami, potencjałem duchowym, ale także z całą jego stroną cielesną. Obrazem Boga nie jest coś w człowieku, tylko człowiek. Obrazem Boga jest ludzka cielesność. Oczywiście nie dlatego, powtarzam po raz trzeci, żeby Bóg był cielesny, ale że w przedziwny sposób cielesność odwzorowuje coś z transcendencji Boga, z tego, kim jest Pan Bóg. I zakończę tak. Moglibyśmy w Starym Testamencie wyszukać wiele jeszcze innych tekstów i intuicji, które tę intuicję potwierdzają. Ale myślę, że jej najważniejszym potwierdzeniem jest fakt, że Bóg stał się człowiekiem. Tajemnica wcielenia jest czymś absolutnie zaskakującym, przedziwnym. Właśnie dlatego, że obrazem Boga jest człowiek z tym, co w nim duchowe i z tym, co w nim cielesne, to w dziele stworzenia zawarty jest już ten potencjał, który znalazł swój wyraz w Nazarecie, to znaczy w dziele wcielenia Syna Bożego. Jeżeli tam słyszeliśmy to mnogie uczyńmy człowieka na nasz obraz, to słyszeliśmy jednocześnie odległą przedchrześcijańską zapowiedź tego, co specyficznie chrześcijańskie. Mianowicie prawdy o Synu Bożym, który dla nas i dla naszego zbawienia stał się człowiekiem. A ponieważ płciowość i cielesność są nierozdzielnie związane z tym, co ludzi do siebie, dwie płci do siebie przyciąga i łączy, a więc z miłością, o czym będzie traktował drugi rozdział Księgi Rodzaju, to można by powiedzieć, że ludzka miłość, a przede wszystkim ta, która znajduje wyraz w związku dwojga ludzi, jest obrazem Boga, który jest miłością. Że w ludzkiej miłości i w tym jej potencjale, którym jest płodność, budzenie nowego życia, powoływanie nowego życia, że widzimy coś z Boga, który jest miłością. Bo miłość jest spoiwem trzech osób Bożych. Trzeba było czekać do Nowego Testamentu, żeby tę prawdę poznać, żeby się o niej dowiedzieć. A więc, kiedy mówimy ludzka cielesność jako obraz Boga, to cofając się do dzieła stworzenia i do pięknego hymnu o stworzeniu, w gruncie rzeczy orientujemy się ku Chrystusie, ku Chrystusowi. I tak dochodzimy do najbardziej podstawowej hermeneutycznej zasady, czyli zasady, która dotyczy sztuki czytania, objaśniania i interpretacji Pisma Świętego. Całe Pismo Święte mówi o Chrystusie. Całe ku niemu prowadzi, całe jest ku niemu zorientowane i on jest obecny na każdej jego stronie. I również ten fakt, że w samych początkach mamy to niezwykłe dowartościowanie, ukazanie sensu cielesności, to jest wskazanie na Nazaret i potem na Betlejem. Dodam już tylko, ponieważ mamy Wielki Post i ten wątek zasługuje na zupełnie osobne sympozjum, że na kartach Starego Testamentu jest jeszcze jeden wątek, mianowicie wątek Mesjasza, tego Bożego Pomazańca, który będzie musiał przejść przez cierpienie, który będzie musiał przejść i podzielić cały ludzki los. Ten wątek Mesjasza jest obecny w psalmie 22, jest obecny w pieśniach o słudze pańskim cierpiącym i ten wątek Mesjasza cierpiącego znajdzie spełnienie w męce śmierci Zbawiciela i zmartwychwstaniu Jezusa. I naprawdę ostatnie zdanie. Właśnie ta prawda o człowieku, który z całą swoją złożonością, a jej aspekt stanowi również cielesność, jest obrazem Boga niewidzialnego, ta prawda również natrafia na ogromny sprzeciw i na ogromny opór. Otóż ta prawda natrafiła na sprzeciw wtedy, kiedy Jezus przyszedł na świat, a gdy do tej prawdy doszło jeszcze to, że musiał przejść przez mękę i śmierć, to wywołało ten ogromny protest. Jan Paweł II napisał, ten wielki protest nazywa się najpierw synagogą, a potem islamem. Jedni i drudzy protestują. To nie przystoi Bogu. Bóg powinien pozostać tylko absolutem, transcendentny, niepojęty, odległy. ale nie aż tak, żeby miał stawać się człowiekiem i żeby miał przechodzić przez cały dramat ludzkiego losu. To nie może być Bóg. A my w odróżnieniu od tego sprzeciwu jesteśmy świadkami Boga, który już w dziele stworzenia ukazał nam coś z siebie i jednocześnie zawarł to wszystko dobre, dzięki któremu możliwe było i dzieło zbawienia. Dziękuję bardzo. Thank you.